Dzisiaj podejmujemy temat światopogląd w Kościele i demokracji, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I ksiądz dr Zenon Hanas, pallotyn, dyrektor kancelarii rektora UKSW, a także przełożony prowincjalny pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Witamy serdecznie.
Witam, szczęść Boże, pozdrawiam ojca redaktora i wszystkich przez przekochanych słuchaczy Radia Maria.
Dzisiaj temat w Kościele i Demokracji światopogląd. Chcemy sobie tak rozważyć i zobaczyć, co to jest ten światopogląd tak naprawdę jako pewne pojęcie, ale też no, taka rzeczywistość, która chyba od której nie możemy uciec. Jak to jest, księże profesorowie? Czy światopogląd no, to jest coś, co może sobie istnieć obok nas, czy my musimy jakoś się odnieść do tego, czym jest światopogląd?
Nie możemy żyć bez światopoglądu. Nawet jeżeli byśmy codziennie zmieniali swoje spojrzenie na cały świat, to i tak będziemy mieli światopogląd. Nawet jeżeli będzie to bardzo, bardzo często zmieniany, ale jednak tak nie jest. Dlatego, że każdy z nas, każdy człowiek na Ziemi, tych 7 miliardów istot ludzkich, no posiada pewien zbiór, bo światopogląd, to trzeba sobie wyobrazić, że jest to zbiór pewnych przekonań, pewnych opinii, pewnych poglądów, które każdy z nas w sercu nosi. I ten zbiór no, nie jest przypadkowy. On się układa w pewną taką harmonijną całość. Ma pewną hierarchię. Te przekonania są bardzo ważne w nim, niektóre są mniej ważne. Ale jeżeli mówimy o światopoglądzie, to mamy na myśli taki zbiór naszych przekonań, czy opinii, czy prawd wyznawanych, które nosimy w sercu, które odnoszą się do takich bardzo istotnych, wręcz najistotniejszych spraw naszego ludzkiego życia. Czyli jeżeli ktoś ma jakieś przekonanie, jakąś opinię dotyczącą no, spraw codziennych, nie wiem, takich zupełnie dotyczących codzienności, dotyczących, nie wiem, każdy z nas lubi jakieś inne potrawy na przykład, no więc to powiedzmy nie wchodzi to w skład tych opinii, które są, no dotyczą naprawdę najgłębszych i najbardziej istotnych spraw naszego ludzkiego życia, chociaż te sprawy zawsze się ze sobą wiążą. To nie jest tak, że jeżeli mamy jakieś głębokie przekonania dotyczące sensu ludzkiego istnienia, sensu cierpienia, sensu śmierci ludzkiej, no to też w jakiś sposób będzie miało znaczenie, będzie się przekładało na inne nasze poglądy, ale kiedy mówimy o światopoglądzie, to mamy na myśli ten zbiór takich najbardziej podstawowych, najbardziej istotnych, no i też z tego powodu bardzo emocjonalnych postaw czy przekonań, które każdy z nas w historii swojego życia zbiera, kumuluje, do których jest przekonany. Rozmawiamy o tej rzeczywistości, którą nazywamy światopoglądem, dlatego że jak możemy zauważyć, żyjemy w takim świecie, w którym no, powstaje bardzo wiele sporów, kłótni, jakichś takich napięć pomiędzy nami, pomiędzy grupami. Są różne grupy, które prezentują swoją hierarchię wartości, właśnie swoje światopoglądy czy ideologie, za chwileczkę też powiemy, jaka jest różnica pomiędzy światopoglądem czy też ideologią. No i widzimy, że dochodzi na świecie do wielu, wielu napięć, takich konfliktów, nie tylko w Polsce, ale w ogóle. No, widzimy, że ten świat współczesny po prostu jest takim światem, który prezentuje bardzo, bardzo różne światopoglądy. To się przejawia no później w tym, że bardzo emocjonalnie rozmawiamy o tych swoich przekonaniach najgłębszych, spieramy się o nie. No to myślę, że nie trzeba tego wyjaśniać, bo każdy z nas spotkał kogoś w swoim życiu, kto inaczej myśli niż my. Inne ma przekonania, inaczej się zachowuje, inaczej ocenia pewną rzeczywistość. No i wtedy dochodzi w sposób naturalny do pewnych napięć i konfliktów. I ta rzeczywistość właśnie, że jest pewna różnorodność takich poglądów na życie ludzkie, poglądów na to, kim jest człowiek, jaki jest sens naszego życia, wydaje się, że cała ludzkość jakby każdego dnia wytwarza coraz nowe światopoglądy, może tak to powiem. To znaczy, jak wejdziemy do internetu, no jeżeli ktoś korzysta z tego, z tej platformy takiego wirtualnego świata, a młodzież bardzo szczególnie z tego korzysta, to rzeczywiście można tam znaleźć bardzo, bardzo wielkie, takie no, nieskończone wręcz spektrum różnych światopoglądów. Kiedyś tak nie było. Wiemy doskonale, że społeczeństwa, które były 100 lat temu, 200 lat temu, to były takie społeczeństwa, w których ten światopogląd był dzielony przez wiele osób żyjących obok siebie. Takich podziałów, owszem, istniały, ale one znacznie były mniejsze niż dzisiaj. I myślę, że wszyscy słuchacze też się z tym zgodzą, że ludzkość jakby podąża w taką stronę tworzenia coraz to nowych takich światopoglądów. I ta nasza dzisiejsza sytuacja, zwłaszcza sytuacja młodych ludzi, jest taka, że no oni stają przed koniecznością opowiedzenia się, wyboru. Dotyczy to też każdego z nas. Jeżeli ktoś nas pyta, kim ty jesteś, co jest twoim przekonaniem, jaki jest twój obraz świata, jak ty chcesz żyć, no to wtedy wchodzimy na taką płaszczyznę dyskusji, czy debaty, czy sporu, który możemy nazwać sporem światopoglądowym. Ci ze słuchaczy, którzy żyli, pamiętają te czasy takie komunistyczne, doskonale też wiemy, że ten światopogląd taki marksistowski, komunistyczny, możemy go nazywać w różny sposób. On był bardzo narzucany wręcz. Że to był taki światopogląd różnie określany, taki bardzo manipulacyjny, poprzez który no, próbowano rządzić społeczeństwem. I tutaj może już od razu powiem, że właśnie wtedy, kiedy światopogląd jest używany do tego, żeby zapanować nad drugim człowiekiem, żeby w jakiś sposób zdominować drugiego człowieka, to taki światopogląd, ten rodzaj światopoglądu można by nazwać ideologią. To jest takie narzędzie do tego, żeby realizować swoje własne interesy właśnie poprzez szerzenie pewnego światopoglądu. Więc myślę, że wielu słuchaczy pamięta doskonale, kiedy w szkole, na uczelniach, w mediach, w czasach no właśnie reżimu komunistycznego w Polsce, narzucany był swego rodzaju światopogląd, który no nie był dzielony przez osoby. W Polsce nie znalazł, że tak powiem, nie zadomowił się w naszych sercach, w naszym myśleniu ten światopogląd, dlatego że te światopoglądy, one też tworzone są w bardzo specyficzny sposób. No i to dzisiejsze nasze rozważanie, ten dzisiejszy wieczór, to chcielibyśmy porozmawiać po takim wstępie trochę, streszczając to, co było we wcześniejszej naszej audycji i zaprosić też naszych słuchaczy, żeby no, podzielić się taką swoją własną, osobistą refleksją, jak my przeżywamy ten świat, jak my przeżywamy tę rzeczywistość życia w takim zróżnicowanym świecie, gdzie te światopoglądy żyją obok siebie. Dlatego, że my chrześcijanie, no bo tak rozmawiamy z tej perspektywy jako osoby wierzące, jako kapłan, no też mam swoje przekonania, mam swoją hierarchię wartości, mam przekonania i prawdy, w które głęboko wierzę, co do których jestem przekonany. No i teraz w tej takiej demokratycznej, liberalnej rzeczywistości, no trzeba te nasze poglądy, nasze światopoglądy w jakiś sposób racjonalnie, ale też za pomocą świadectwa pokazywać światu, pokazywać, że ten sposób życia, który wynika z tego światopoglądu, nie tylko daje człowiekowi tutaj więcej szczęścia na ziemi, nadaje sens jego życiu, ale też prowadzi do wiecznego zbawienia. Stąd też ta dzisiejsza nasza refleksja, która zdaje sobie sprawę, że może nie będzie łatwa. Po tej telewizyjnej części kilku tam moich znajomych wysłało mi SMS-a czy zadzwoniło wręcz i mówi, no to był trudny temat. To jest, daje sobie sprawę, że być może dzisiaj będziemy dotykać spraw, które dotyczą troszkę filozofii, dlatego że pojęcie światopoglądu jest pojęciem, które jest używane właśnie w tej dziedzinie wiedzy, czyli w filozofii, ale też z biegiem czasu zaczęło funkcjonować również w psychologii. Będziemy o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że będzie okazja tę myśl rozwinąć, ale warto sobie to uświadomić, że pewne osoby, które mają no, pewną osobowość, pewną historię życia, no, są osoby, które są bardziej na przykład takie ukierunkowane na zewnętrzny świat, ekstrawertyczne, albo takie introwertyczne, czyli bardziej zamknięte w sobie, że te osoby też zaczynają wybierać jakiś taki pewien światopogląd, który odpowiada ich osobowości. Więc psychologia jest taką dziedziną wiedzy, która próbuje tak empirycznie, troszkę doświadczalnie, z pewnej perspektywy zbadać, dlaczego pewne osoby akurat taką ideologią czy takim światopoglądem się interesują i próbują ten światopogląd żyć, przeżywać, są do niego przekonane, a inne osoby wybierają inny światopogląd. Więc psychologia jest taką dziedziną wiedzy, która właśnie tę rzeczywistość światopoglądową, istnienia światopoglądu, no, jakby poszukują wytłumaczenia, zrozumienia, dlaczego pewne osoby o pewnej historii życia czy pewnej osobowości wybierają taką, a nie inną, taki, a nie inny światopogląd, spojrzenie ogólne na życie. Więc to tak zarysowałem tak bardzo ogólnie ten nasz temat dzisiejszych rozmów, zdając sobie sprawę jeszcze raz też po sygnałach od moich znajomych, przyjaciół, którzy słuchali tej telewizyjno-radiowej wcześniejszej części, że nie jest to być może łatwe. Będziemy z księdzem Janem próbować tak ten temat tak wyłożyć, żeby on był bardzo bardziej zrozumiały. Więc światopogląd jest też takim pięknym słowem. On się składa z dwóch takich członów. Mówi o świecie, który nas otacza, o świecie wewnętrznym też, o świecie naszych wartości, naszych emocji. Światopogląd, czyli no spojrzenie na to, co jest światem wokół nas czy wewnątrz nas. I ten światopogląd, czyli takie bardzo ogólne, generalne, dotyczące najważniejszych spraw, spojrzenie na te sprawy, które nas dotykają, no jest taką no rzeczywistością trudną do opisania też, nie? Bo jeżeli byśmy się zapytali, jaki jest twój światopogląd? Proszę, powiedz mi, jaki jest twój światopogląd? Więc myślę, że każdy z nas w odpowiedzi na to pytanie no zacząłby poszukiwać jakichś takich bardzo kluczowych słów, zdań, które by opisywały jego światopogląd. Czyli spojrzenie na to, czym jest świat, czym jest człowiek, czym jest Bóg, czym jest no, ta tajemnica, która nas otacza, Bóg, który nas stworzył, jeżeli wierzymy w jego istnienie. Więc te światopoglądy mogą być religijne, mogą być ateistyczne, mogą być agnostyczne, mogą obejmować różne spojrzenia też na życie polityczne, na kim człowiek jest, jaki jest sens jego życia. Jest ta różnorodność światopoglądów, no na pewno nie ułatwia nam życia, bo trzeba nam wybierać, trzeba nam opowiadać się, jeżeli spotykamy się z osobami, które inaczej jakoś przeżywają swoje życie i mają inny światopogląd. Natomiast chrześcijaństwo w tej mozaice, w tej wielkim, wielkim spektrum światopoglądów istniejących posiada bardzo, bardzo ważne, no takie zadanie, bardzo ważną funkcję, o której też porozmawiamy. I myślę, że ten wstęp niech będzie takim pierwszym punktem, żeby słuchaczom zachęcić do takiej pewnej osobistej refleksji w każdej sytuacji życiowej, w której jesteśmy, w której się znajdujemy, żeby się zastanowić, co jest takim najważniejszym opisem tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Jaki jest nasz światopogląd na wiele spraw takich najważniejszych i jeżeli spotykamy jakieś osoby wokół nas, czy widzimy te różnice, czy potrafimy zobaczyć podobieństwa i różnice tych światopoglądów naszych i ludzi, których żyją wokół nas. To tak bardzo ogólnie rozpocznę. Mam nadzieję, że ksiądz Jan, który za chwilkę rozwinie te wątki i jeszcze bardziej doprecyzuje temat, na który dzisiaj chcemy porozmawiać, na pewno uczyni to jeszcze lepiej niż ja to rozpocząłem.
Bardzo dziękuję. To ksiądz dr Zenon Hanas, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, wywołany do odpowiedzi.
Dziękuję.
Prosimy
za głos.
Bardzo.
Dziękuję. Ja zacząłem swoją wypowiedź w tym programie telewizyjno-radiowym od takiego stwierdzenia, że światopogląd to jest sprawa najpierw indywidualna. Chodzi o to, że żeby funkcjonować w świecie tak, jak to zaznaczył Zenon, musimy mieć ogląd tej rzeczywistości. Musimy być przygotowani na odpowiedzi, na pytania, które się będą pojawiać. I to pytania o charakterze zarówno poznawczym, filozoficznym, jak i na pytania o charakterze egzystencjalnym, czy na pytania o charakterze czysto duchowym, religijnym, moralnym. Światopogląd więc obejmuje całe życie człowieka i można powiedzieć, że człowieka poznajemy najbardziej przez to, jaki ma światopogląd. I tutaj powinniśmy od razu też sobie powiedzieć, że światopogląd nas określa przez to, co mówimy, jak myślimy, jak żyjemy, ale również światopogląd określa nas przez ludzi, z którymi żyjemy, z środowiska, z którego wyszliśmy. I tutaj daliśmy taki impuls temu, że ten światopogląd kształtuje się w rodzinie. To jest pierwsze środowisko, w którym uczymy się być człowiekiem, ale też uczymy się patrzeć na otaczający nas świat. I skoro to jest rodzina, to musimy też sobie zaznaczyć, że tam przede wszystkim kształtują się takie fundamenty, nie tyle rozumowe, ile takie elementy pochodzące z serca. One mają później ogromny wpływ na to, jak pojmujemy świat sercem, ale rozumem, ale serce naprawdę jest tym takim pierwszym narzędziem, przez który odkrywamy świat. Z jednego powodu. Całym światem dziecka w tych pierwszych miesiącach, a nawet pierwszych latach jest świat rodziców, a zwłaszcza świat matki. Więc przez, można powiedzieć, serce matki, przez jej uczucia uczy się również rozpoznawać ten otaczający go świat. I naprawdę te podstawy, jakie zostaną założone światopoglądowi w rodzinie, później można tylko właściwie uzupełniać, bo trudno zmienić to, co stało się takim moim pierwszym spojrzeniem na samego siebie i na środowisko, w którym formuje się moja osobowość i na ten świat, do którego później wchodzę, przygotowany przez życie rodzinne. Sama definicja światopoglądu. Otóż z pewnością możemy najpierw tak skrótowo powiedzieć, że światopogląd to jest najpierw ontologia, czyli to, co jest bytowe, czyli to, co jest, można powiedzieć, materialne, fizyczne, biologiczne, czyli to, co możemy nazwać naturą, kosmosem i osobą samego człowieka. I tutaj światopogląd kształtuje nam sposób rozumienia tego świata bytowego, w którym człowiek żyje. I drugi element, to jest taki bardzo podstawowy podział światopoglądu, to są elementy aksjologiczne, czyli normy etyczno-społeczne, które wyznaczają postępowanie ludzi. To one nas ograniczają, ale też pomagają nam podejmować decyzje i właściwie funkcjonować w relacjach międzyludzkich. Więc ten element aksjologiczny światopoglądu jest bardzo ważny, bo on nawet decyduje o czymś takim, czy kogoś lubimy, czy nie, czy ktoś nas lubi, czy nie, jak nas postrzegają, jak oceniają, jak jesteśmy przyjmowani w środowiskach, w których funkcjonujemy. To jest taki najbardziej podstawowy podział. Później musimy zacząć go uzupełniać. I tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, jakim jest egzystencja, czyli to, co sprawia, że człowiek musi w sytuacjach granicznych w taki sposób osobisty reagować na śmierć, na cierpienie, na miłość, na różne wyzwania życiowe. Te problemy graniczne, one sprawiają, że włączamy tutaj nasz światopogląd i szukamy też pewnych podpowiedzi albo nawet gotowych odpowiedzi czy rozwiązań na te sytuacje, które przeżywamy w naszej codzienności. I wreszcie ostatni element, oczywiście tak bardzo strukturalnie podchodząc do światopoglądu, to są elementy pozadoktrynalne, irracjonalne, pochodzące ze sfery emocjonalnej, wolitywnej, przeżyciowej, wyobrażeń naszych, z tego nastawienia naszego kontemplacyjnego do przeżywania również naszego życia. Czyli to, co trudno ująć w jakieś pojęcia, określić, zdefiniować, a jednak czujemy, że to wpływa również na to, jak ten świat postrzegamy, jak żyjemy, jakie podejmujemy decyzje, jak realizujemy swoje powołanie. Można też uzupełnić tę istotę i podział strukturalny światopoglądu poprzez określenie takich podstawowych cech. Pierwsza cecha, i często o tym zapominamy, to jest taki absolutyzm, czyli to właśnie światopogląd sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy w naszych działaniach, w naszych pragnieniach, w naszym myśleniu. Gdzieś tam u podstaw tego naszego człowieczeństwa jest absolutyzm światopoglądowy, bo my nie możemy żyć w takim rozdwojeniu. Nasze życie oparte jest na takich bardzo mocno zdefiniowanych decyzjach, podejmowanych wyborach. No, człowiek, który byłby taki rozdzielony, to grozi mu schizofrenia. I po prostu może jakoś psychicznie doznać takich stanów, które no, będą się już ocierać o stany chorobowe. Druga cecha światopoglądu to jest to, że on w dużej części składa się ze stwierdzeń, które są niedowodliwe. Czyli my wiemy coś, potrafimy nawet to jakoś wyrazić, ale nie potrafimy tego często udowodnić, bo to nie jest wiedza, to nie jest zespół twierdzeń naukowych. Oczywiście gdzieś u źródła mogą być oczywiście tezy i dowody naukowe, ale tak naprawdę to, jak przedstawia się nasz światopogląd, nie da się prostymi dowodami przedstawić. Po prostu my tak uważamy, tak wierzymy, tak postępujemy i to jest nasze, powiedziałbym, takie ego wyrażane również właśnie w ramach tego światopoglądu. Dalej, światopogląd jest czymś otwartym. Czyli powinniśmy być też gotowi, żeby ciągle się uczyć. Nie tylko właśnie wiedzą zdobywaną, ale także doświadczeniem. I nie tylko swoim doświadczeniem, ale też doświadczeniem innych. I tutaj, kiedy Zenon przedstawia w programie telewizyjno-radiowym naszego świętego papieża Jana Pawła II, podkreśla tę jego otwartość na przykład posługiwanie się różnymi językami, które starał się uczyć, jeżdżąc do różnych narodów, różnych państw, żeby chociaż parę słów przemówić w tym języku ludzi, do których przyjechał. to otwierało go też na ich kulturę, na sposób postrzegania, na cechy społeczne. I wydaje się, że ta otwartość powinna cechować każdego człowieka. Nie powinniśmy, mimo tego absolutyzmu, który jest nam potrzebny, żeby być sobą, że ja to ja, to jednak ten ogląd świata powinien być nastawiony na to, żeby ciągle się uczyć i otwierać na nowości. I wreszcie dobrze byłoby, gdyby ten nasz światopogląd był taki systematyczny, czyli dobrze jest od czasu do czasu robić sobie taki, powiem tu wprost, rachunek sumienia ze swojego światopoglądu. Czyli pytać się, co w nim się nie sprawdza, co jakoś się zdezaktualizowało, czy co wymaga naprawy, a co rozwoju jeszcze jakiegoś postępu, ale też pozytywnie podchodząc, pokazując, że nasze wysiłki mają też konkretne owoce. To jest naprawdę ważna cecha w światopoglądzie, żeby umieć też dowartościować samego siebie, docenić. I spotkałem też taką cechę światopoglądu w literaturze jak uniwersalność. To jest trochę nawiązanie do tej otwartości, ale uniwersalność to jest to, żebyśmy umieli prowadzić ten dialog z różnymi ludźmi, różnie myślącymi, bo ta część uniwersalna światopoglądu pozwala nam po prostu żyć w społeczeństwie, które się składa naprawdę z różnych ludzi. I jeszcze może parę słów o samym światopoglądzie chrześcijańskim. Tutaj też najpierw, jeśli chcemy najprostszego podziału dokonać, takiego strukturalnego, to w światopoglądzie chrześcijańskim powinniśmy najpierw zauważyć filozoficzne podstawy światopoglądu, czyli takie rozumowe. To rozum ma zająć się poznawaniem istnienia osobowego Boga, poznać ten akt stwórczy poprzez poznawanie świata, jego mądrości, zasad, praw, jakie nim rządzą, pokazać też samego człowieka jako tego bytu duchowo-fizycznego, ale w pełnej jedności. Więc to jest ta część taka rozumowa, filozoficzna, ale druga to jest ta część teologiczna w cudzysłowie, można powiedzieć religijna, duchowa. I tutaj powinniśmy sytuować te elementy wyznaniowe, dogmatyczne, czyli to credo nasze, w które wierzymy, i to wyznanie wiary, i etyczno moralne zasady, które praktycznie sprowadzają się najpierw do dekalogu, takiego powiedzmy zestawu gotowych form do oceny naszego sumienia, ale również to przykazanie nowe, które zostawił nam Chrystus, przykazanie miłości Boga i drugie przykazanie miłości bliźniego. Więc to jest taki podstawowy podział strukturalny. Natomiast powinniśmy jeszcze włączyć tutaj te odpowiedzi na pytania o sens życia, czyli to nachylenie egzystencjalne w światopoglądzie chrześcijańskim. One są bardzo ważne i Zenon tutaj słusznie zauważył w tej audycji telewizyjno-radiowej, że ten nasz światopogląd najbardziej sprawdza się wtedy, kiedy jesteśmy w tych sytuacjach, po ludzku mówiąc, beznadziejnych, właśnie cierpienia, bólu, śmierci, i wtedy się ten światopogląd weryfikuje, niejako sprawdza. Więc możemy powiedzieć, że w światopoglądzie chrześcijańskim mamy do czynienia nie tylko z tym oglądem świata, ale mamy do czynienia też z pewną mądrością. Dlatego ja też proponowałem, żebyśmy myśląc o światopoglądzie chrześcijańskim, myśleli o nim jak pewnej mądrości, w której zawierają się nie tylko gotowe odpowiedzi, ale jest, tak po ludzku rozumiane, ale jest też miejsce na interwencję Boga, na tę dziedzinę łaski, na to działanie Boga, który może wejść w życie człowieka, zmienić bardzo dużo, nie naruszając przy tym ludzkiej wolności. Więc ta mądrość światopoglądu czy chrześcijaństwa sprawia, że ten światopogląd chrześcijański jest naprawdę taki bardzo uniwersalny, życiowy i może być bliski każdemu człowiekowi.
22 nam wybiła właśnie w tym momencie. Rozmawiamy na temat światopogląd w Kościele i demokracji, a naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Jeszcze chciałem dopytać, bo często dzisiaj pojawia się takie stwierdzenie kryzys światopoglądowy. Czym to stwierdzenie jest? Czy jest coś takiego jak kryzys światopoglądowy? Czy to jest jakaś, nie wiem, globalna rzeczywistość? Czy to dotyczy każdego człowieka? Każdy taki kryzys może, nie wiem, powinien może nawet przejść czy przepracować w sobie? Co to jest ten kryzys światopoglądowy?
Ja myślę, że można to rozumieć w dwojaki sposób. Z jednej strony ten kryzys światopoglądowy można rozumieć w ten sposób, że dochodzi do bardzo wielu konfliktów światopoglądowych i nie ma takiego jednego światopoglądu, który by panował nad całą ludzkością, że tak powiem, nie? Czyli są różne światopoglądy obok siebie, one się cały czas spierają i one prowadzą do pewnego rodzaju kryzysu. Więc to jest, jak tak można by powiedzieć, jedno, kiedy mówimy o takim kryzysie światopoglądowym. Czyli kryzys światopoglądowy, który wynika z konfliktów, jakie rodzą się pomiędzy różnymi właśnie takimi światopoglądami na całym świecie. Więc to byłoby takie jedno rozumienie, które mógłbym zaproponować. Natomiast drugie, to jest takie, że brakuje w tym momencie takiego już nie samej jakiejś takiej harmonii, jedności wśród tych światopoglądów istniejących, ale żaden, wydaje się, że w takim ogólnym spojrzeniu na całą ludzkość, no bo to jest też, to warto sobie to uświadomić, że kilkaset lat temu ludzie, którzy żyli w jakimś tam jednym określonym miejscu, ich wiedza o innych kulturach, o innych światopoglądach, o innych narodach, o innych jakichś takich, no nie wiem, sytuacjach społecznych gdzieś na innych kontynentach nie była duża. I w tym momencie, kiedy jesteśmy w jakiś sposób, przez Bożą opatrzność w takiej sytuacji, że poprzez media możemy zobaczyć, że powstaje jakaś mała, nawet mała grupa ludzi, która zaczyna głosić swoją własny światopogląd, swoje własne zestaw poglądów, które są czasami jakieś takie trochę dziwaczne, sprzeczne, same w sobie, absurdalne, nielogiczne, które prowadzą też do jakichś takich bardzo negatywnych też później sytuacji, nie? Że to zagrażają ludzkiemu życiu. Więc kryzys taki światopoglądowy może oznaczać z jednej strony brak takiej jedności, a z drugiej strony że nie ma takiej jednej jakby myśli, która mogłaby zjednoczyć całą ludzkość. Czasami używamy też pojęcia poprawności politycznej, nie? Że pewne rzeczy wolno powiedzieć, a pewne rzeczy są zabronione. Nie można ich powiedzieć publicznie, żeby się nie ośmieszyć, żeby nie zostać wykpionym przez kogoś. Więc taka tak zwana, bo to też takie pojęcie poprawności politycznej jest często analizowane, czy to w publicystyce, czy w politologii, czy w naukach o mediach też. I tak to pojęcie często się pojawia. Ale poprawność polityczna z pewnością nie jest światopoglądem, który jest w stanie zachwycić sobą, że tak powiem, przekonać do siebie. Więc to jakby brak takiego światopoglądu, który mógłby być takim łącznikiem dla wszystkich innych, pozorny. Dlatego, że dla mnie osobiście Ewangelia, którą przyniósł Jezus Chrystus, objawienie, które On pokazał, Boga, który stworzył każdego człowieka, Ewangelia, która mówi o tym, że każdy człowiek ma swoją nienaruszalną godność, to jest swego rodzaju myśl, doświadczenie, wiara, przekonanie, które mogłoby być zarzewiem do takiego światopoglądu, który jednoczy całą ludzkość, wychodzi do całej ludzkości. No więc, ale to my jako chrześcijanie, myślę, że cały Kościół katolicki, który istniał i pontyfikat Jana Pawła II i następne pontyfikaty, myślę, że są takim zarzewiem właśnie takiej myśli, która mogłaby zjednoczyć całą ludzkość, więc pokonywanie tego kryzysu światopoglądowego to no, z całą pewnością, z całym przekonaniem można to powiedzieć, że papież Benedykt XVI był takim człowiekiem, który ten kryzys ideologiczny czy kryzys światopoglądowy dzisiaj próbował pokonać poprzez swoją myśl, poprzez no, te teksty encykli, które pisał. Ja tutaj mam przed sobą właśnie taki jeden, może wykorzystam ten moment, żeby go przedstawić. Piękny taki tekst, piękna taka metafora wręcz, powiedziałbym tego, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym jest taki jarmark idei. Jarmark, targowisko różnych światopoglądów, które są przedstawiane, gdzie każdy może głosić swoje zdanie, nie odnosząc się przy tym do poglądów drugiego. Każdy ma swoją prawdę i może ją sprzedać, jeśli tylko znajdzie kupca. To papież Benedykt XVI. W tym świecie, w którym nie dopuszcza się wartościowania i nie poszukuje się prawdy, każdy może mówić, co chce i nie ponosi za to konsekwencji. Jest to świat idealny politycznie, przepełniony pluralizmem idei i różnorodnością, owoc wielowiekowych starań o prawdziwą demokrację. Cóż jednak z tego, że każdy może mówić wszystko, jeżeli to, co mówi, nie ma żadnego znaczenia? Niemożliwość wartościowania zdań na dobre i złe, pożyteczne i szkodliwe, odbiera możliwość wyboru, co w konsekwencji prowadzi do pozornej wolności. To jest tekst taki szybko przeczytany przeze mnie, ale myślę, że warto medytować, bo papież Benedykt XVI pokazywał właśnie, że Ewangelia i chrześcijaństwo są drogą do tego, żeby stworzyć no właśnie taką jedność tego świata, braterstwo wśród ludzi wynikające z Ewangelii. I nie jest to ideologia i nie jest to tylko i wyłącznie światopogląd, ale pewne doświadczenie wynikające ze spotkania z Jezusem Chrystusem. No to była myśl papieża Benedykta, więc ten kryzys światopoglądowy, o którym ojciec redaktor mówi, no papież Benedykt XVI z pewnością jest takim papieżem i takim teologiem i myślicielem, który wskazuje też drogę, w jaki sposób ten kryzys światopoglądowy dzisiaj można by pokonać. Przełamując to, co on nazywał też, pamiętamy dokładnie w pierwszym swoim przemówieniu, taką dyktaturę relatywizmu. Że wręcz jest dyktatura relatywizmu, czyli wszystko jest dozwolone. Każdy może swoją opinię, jakakolwiek by ona nie była, wygłaszać i wszystkie są równorzędne. Więc papież i z tego się bierze właśnie to, co może, moglibyśmy nazwać pewnym kryzysem światopoglądowym w dzisiejszym świecie.
Ja może bym tu, jeśli ojciec pozwoli, dodał, że ponieważ światopogląd określa najpierw człowieka jako osobę, więc na pewno trzeba źródła tego kryzysu szukać w antropologii i w tych wszystkich zagrożeniach, które sprawiły, że antropologia została zdepersonalizowana. Czyli pojawiły się idee, które pozbawiały człowieka osobowości. I można powiedzieć, że no tak mniej więcej trzy ostatnie stulecia filozofii to była taka upowszechnianie takiej monistyczno-materialistycznej idei człowieka. A dzisiaj powiedziałbym taki ostatni etap tej depersonalizacji człowieka to jest postmodernizm, którego doświadczamy. To jest taki zanik idei osoby człowieka i humanizmu, więc jeśli pozbawimy człowieka jego osobowości, to nie ma też społeczności, nie ma historii, nie ma kultury, nie ma wyższych wartości, a przede wszystkim nie ma życia religijnego. Dlatego ja bym tutaj upatrywał, mieliśmy też taką audycję o antropologii, i wtedy podkreślaliśmy, że ta antropologia chrześcijańska, nawet ściślej katolicka, Dzisiaj jest nam właśnie też niesamowicie potrzebne, oprócz tej wiedzy o światopoglądzie, żebyśmy zobaczyli na nowo człowieka, który nie jest tylko postrzegany przez wiedzę filozoficzną, naukową, biologiczną, techniczną, ale postrzegany jest przez ten pryzmat jego jedności psychoduchowej i cielesnej, czyli też od strony religijnej. I ten język religijny dzisiaj chyba jest najbardziej potrzebny, żeby przezwyciężyć te skutki postmodernizmu.
Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz. Ksiądz profesor wspomniał o takiej potrzebie robienia sobie rachunku sumienia. My, ludzie wierzący, wiemy, o co chodzi. Rachunek sumienia dotyczący mojego osobistego światopoglądu, więc to jest coś, co będzie się kształtowało przez całe życie. Czy takie jest założenie, że światopogląd to jest coś, co może się w nas utwierdzać, mogą zachodzić jakieś zmiany, możemy mieć taki światopogląd, a za jakiś czas naszego życia możemy jakby w zupełnie innym kierunku patrzeć? Czy to jest coś, co nas kształtuje w okresie na przykład młodości, czy takiego rozwoju bardzo konkretnego i później już na podstawie takiego, a nie innego światopoglądu przeżywamy nasze życie?
Oczywiście, że światopogląd możemy zmienić. No, chociażby przejście z takiego światopoglądu opartego na materializmie, na ateizmie, do światopoglądu teistycznego, czy wprost chrześcijańskiego, czy nawrócenie na katolicyzm. Ja tylko chciałbym podkreślić, że to, co w światopoglądzie jest niezmienne, to jest ta taka osobowość nasza. O tym decyduje nasz światopogląd, co nas określa od strony czysto osobowej, bo wtedy patrzymy na siebie przez pryzmat tej idei, jaka tkwi w tym elemencie poznawczym. Jeśli w tym elemencie poznawczym jest miejsce na doktrynę religijną, to nasz światopogląd zawsze będzie nas prowadził tą jedną drogą. Czyli cokolwiek by się zmieniało, to tylko będzie zmiana taka w tym postrzeganiu egzystencjalnym. Natomiast jeśli ktoś ze światopoglądu materialnego, ateistycznego przechodzi na światopogląd religijny, to odkrywa w sobie to, co można powiedzieć intuicyjnie wyczuwał. Więc to też podkreślaliśmy, że światopogląd nie jest wiedzą, więc zmienianie światopoglądu to nie jest to, że staje się kimś innym, tylko dzięki zmianie światopoglądu czy tych elementów światopoglądowych odkrywam w sobie to, czy potrafię nazwać to, co do tej pory odkrywałem intuicyjnie. Czyli niejako staję się też właścicielem tych nowych idei, które od tej pory wyznaję jako również moje własne, moje osobiste.
Bardzo dziękuję. Kwadrans po 22. Zapraszamy w tym momencie już naszych słuchaczy do tego, żeby współtworzyli rozmowy niedokończone. To zawsze jest ta wartość głosów naszych słuchaczy. Przypomnę temat. Dziś podejmujemy światopogląd w Kościele i demokracji. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanas, dyrektor Kancelarii Rektora UKSW i prowincjał Pallotynów. Numery telefonów do naszego studia są następujące. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. i dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Ewa z Niemiec.
Witam, pani Elu, prosimy.
Ja chciałam powiedzieć tak, że dla mnie temat wcale nie jest skomplikowany, tylko że wybitni profesorowie księża go skomplikowali, wprowadzając filozofię do tego tematu. Dla mnie światopogląd to jest po prostu wiara. Z niej wynika moralność, etyka i całe życie. I co jest najbardziej trudne w tym wszystkim, bo jest jedna wiara prawdziwa i jeden prawdziwy światopogląd, jak to księża profesorowie nazywają, to jest katolicki. Co jest zaciemnianiem obrazu, to jest wprowadzenie terminu chrześcijaństwo, które jest bardzo wieloznaczne i już mieści w nim wszystkie moralności wszystkich sekt chrześcijańskich czy heretyckich wyznań. I dlaczego się nie używa słowa światopogląd czy wiara katolicka? Że tutaj chrześcijaństwo nie pozwala dokładnie wiedzieć, o jaką moralność chodzi, nie pozwala powiedzieć, zdecydować się na jakiś światopogląd, tylko się jakoś próbuje to tak wszystko poprawnie właśnie politycznie nazwać chrześcijaństwem, żeby nie obrazić ekumenistów czy protestantów. Nie wiem, o co to chodzi. Dla mnie jest jedna wiara prawdziwa, to jest jedna wiara katolicka i jeden światopogląd, który z tego wynika. Nie wiem, po co komplikować te sprawy. To tyle, dziękuję. Mhm.
Dziękujemy pani Elu, pozdrawiamy serdecznie. Poproszę naszych gości.
Tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani Elu za takie doprecyzowanie naszych myśli. Rzeczywiście to, co pani powiedziała, no, wiara katolicka, którą głosimy w Kościele katolickim pod prymatem Ojca Świętego, papieża, biskupa Rzymu, no to jest Kościół katolicki, Kościół czy rzymskokatolicki, jak to nazywamy. No i słuchaczami, którzy teraz się z nami łączą, no w zdecydowanej większości są osoby, które identyfikują się z tą wiarą i mają, no czerpią z tej wiary wszystkie siły swoje duchowe do tego i swoją intelekt rozwijają, żeby stworzyć na podstawie tego doświadczenia wiary wynikającego z Ewangelii, ze spotkania z Jezusem Chrystusem w Kościele, w sakramentach, w Jego Słowie i tworzą z tego no, pewne systemy swojego myślenia, poszukują też pewnych opisania swoich doświadczeń, w których się znajdują. Więc bardzo dziękuję za to dopowiedzenie, rzeczywiście, że wiara katolicka no, jest taką siłą, w którą my wierzymy, która ma zbawiać indywidualnie każdego człowieka, ale ma też doprowadzić do zjednoczenia całej ludzkości, bo taka na Soborze Watykańskim II, który był takim bardzo, bardzo ważnym wydarzeniem no, w ostatnich latach w życiu Kościoła katolickiego, nasza wiara została tak opisana i rola Kościoła też jako narzędzie, znak i narzędzie zbawienia całego, zjednoczenia ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą, czyli całej ludzkości. To jest definicja Kościoła katolickiego i uważam, że to jest jedna z piękniejszych definicji Kościoła, że Kościół katolicki istnieje na świecie po to, żeby każdego człowieka zjednoczyć z Panem Bogiem oraz stworzyć jedność całego rodzaju ludzkiego. Tak można by opisać tę definicję, która została zapisana w Soborze Watykańskim II. Więc Kościół katolicki, to słowo katolicki, ono ma też sobie, to zawiera to greckie słowo katolikos, czyli jest uniwersalne, jest powszechne, jest dla każdego człowieka. Więc ta wiara katolicka, o której pani mówiła, jest właśnie taką wiarą, która jest kierowana nie do jakiejś wybranej grupy osób, tylko do każdego człowieka, do każdego narodu, do każdego kolory skóry, do każdej ideologii, czy do każdego światopoglądu, czy każdej religii istniejącej na świecie. Więc to orędzie zbawienia, które my głosimy, które nosimy w sercu, które jest uniwersalne i skierowane do każdego człowieka, jest właśnie religią katolicką, nie chrześcijańską, tylko katolicką wiarą, która no jest, tak jak to cytowałem tu przed chwileczką, tak z pamięci, z jednego z dokumentów na temat Kościoła Soboru Watykańskiego II, jest taką wiarą właśnie nie wykluczającą żadnego człowieka, tylko skierowaną do każdego człowieka. Taka jest wiara katolicka i taki jest światopogląd katolicki, można powiedzieć, który no, sama nazwa wskazuje. Katolicki, czyli powszechny, uniwersalny, skierowany do każdego człowieka z tym orędziem zbawienia, że Bóg kocha każdego człowieka, że jest stwórcą każdego człowieka i dla każdego człowieka istniejącego na ziemi przewidział jego jedyny niepowtarzalny plan, miejsce dla każdego człowieka zostało kiedyś, nie tak dawno była taka, czytałem czy słuchałem takiego pięknego rozważania kardynała Wyszyńskiego, który mówił, że dla każdego człowieka jest przeznaczone miejsce w Bogu, w tej rzeczywistości Boga. I nawet jeżeli my nie widzimy tego miejsca, nie chcemy go zaakceptować, nie zmierzamy tą drogą, to miejsce dla każdego człowieka jest przewidziane w Bożym planie zbawienia. I to rozumiem, że pani Ela też zwracała uwagę właśnie, że ta wiara katolicka czy światopogląd katolicki jest właśnie takim poglądem nie sekciarskim, nie zamkniętym do jakiejś jednej grupy, tylko jak to czasami bywa też wśród chrześcijan, którzy tworzą jakieś takie mniejsze grupy, ale wiara katolicka jest właśnie taką uniwersalną, powszechną, której wyrazem, widocznym takim wyrazem jest też papież, każdorazowy papież, czy Jan Paweł II, Benedykt XVI, czy papież Franciszek jest takim no, zwornikiem widzialnym, znakiem jedności i powszechności Kościoła katolickiego. Więc jeżeli dobrze zrozumiałem, to wołanie o to, żeby nie mówić ideologia czy światopogląd chrześcijański, tylko światopogląd katolicki. Z jednej strony może się wydawać, że to pojęcie światopogląd katolicki jest węższe, zawężone niż pojęcie światopogląd chrześcijański, ale tak jeżeli przeanalizujemy Ewangelię i znaczenie tego słowa, to wydaje się, że on jest bardziej powszechny, obejmujący każdego człowieka, skierowany do każdego człowieka.
Dziękuję. Prosimy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, ja nie ma słów.
Szczęść Boże. Prosimy.
Prosimy Radio Maria.
Tylko radio. Wyłączamy radio u siebie, dobrze?
Tak. Ja chciałem się zapytać, czy chrześcijanie w ramach Kościoła prawosławnego, ewangelicznego i innych to są niepełni chrześcijanie, czy gorszymi chrześcijanami? To tyle. Dziękuję.
Mhm. Dziękuję, panie Leszku. Pozdrawiam. Bardzo proszę.
Panie Leszku, dziękuję. Właśnie ten głos jest nam zawsze potrzebny, żebyśmy w perspektywie prowadzonego i to bardzo intensywnie dialogu ekumenicznego zobaczyli, że wszyscy pochodzimy od Chrystusa i wszyscy kierujemy się Jego Ewangelią. Więc jeśli mówimy, że my jesteśmy w Kościele katolickim jedynym, prawdziwym, to nie chcemy powiedzieć, że w ten sposób pomniejszamy inne kościoły, te denominacje chrześcijańskie, jak się to nazywa. Tylko chcemy powiedzieć, że my, katolicy, mamy pewne tradycje, którymi się chlubimy i które nie zostały nigdy przerwane. Niektóre tradycje, chociażby nieprzerwany ciąg przekazywania kapłaństwa, czyli sukcesja. I tutaj pokazujemy, że głową Kościoła katolickiego jest ten, którego sukcesję możemy przeprowadzić przez całe dzieje Kościoła, aż do apostoła Piotra. To możemy w ten sposób spojrzeć, ale to nie znaczy, że zbawienie zamknięte jest dla katolików, że niebo jest katolickie, absolutnie. Każda droga, którą podąża człowiek, kierując się swoim sumieniem i szukając w nim głosu Boga, jest drogą zbawienia. I tak to określił Sobór Watykański II. Tym bardziej wszystkie wyznania chrześcijańskie. To są nasze siostry, to są nasi bracia i tylko tak powinniśmy na nich patrzeć i tylko w taki sposób ich traktować. Natomiast wróćmy tutaj do tego pojęcia naszego poznawczego świata, czyli światopoglądu. Mówimy, że ten światopogląd wynosimy z tego domowego środowiska. Jeśli ktoś został wychowany w rodzinie protestanckiej czy w rodzinie prawosławnej i czuje związek nie tylko taki osobowy poprzez to, że ta wiara została mu przekazana przez rodziców, ale on się z tym utożsamia, to wcale nie jest gorszym wyznawcą Chrystusa, bo te uwarunkowania kulturowe naprawdę nie mają wpływu decydującego o zbawieniu. Wola zbawcza Boga jest powszechna, uniwersalna. I powinniśmy tak patrzeć właśnie przy okazji dyskusji światopoglądowych, żeby raczej w dialogu zachęcać innych do poszukiwania w sobie samym tej intuicji powołania do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne. Bo na tym się zasadza ten światopogląd, można określić go ogólnie zbawczym, czyli uwzględniający życie po śmierci. Natomiast my, chrześcijanie, wszyscy wierzymy, że w to życie wieczne po śmierci prowadzi nas Chrystus Zmartwychwstały i nas Chrystus Zmartwychwstały wszystkich łączy. Wszyscy wierzymy w Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Tak, czekam na połączenie.
No, jesteśmy połączeni, tylko radio jest włączone.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, proszę mówić.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Tadeusz.
Witamy, prosimy.
Dobry. Chciałem się spytać o filozofię. No, wszystkie nauki wychodzą z filozofii. Czy ta filozofia jest potrzebna, czy pomaga temu mojemu światopoglądowi, czy tak komplikuje sprawy jak na przykład interpretację wyroków, sędziowie jak interpretują, każdy po swojemu. I na koniec, bo to tak szybko, czy 10 przykazań według mojego prostego, czy to jest, to według mnie jest to idea, to nie jest żadna ideologia. Czy te ideologie można porównać do utopii? To tyle. Dziękuję bardzo.
Dzięki, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy, panie Tadeuszu. Widzę, że uważnie pan słucha i wprowadza nowe wątki do naszej rozmowy, do naszych rozważań. Mówił pan o filozofii. Czy filozofia nam pomaga? Czy jest jakąś pomocą dla naszego światopoglądu? Więc ja chciałbym powiedzieć, że jest różnica pomiędzy światopoglądem a filozofią. Jest taki bardzo, bardzo znany, myślę, że wielu, wielu słuchaczy zna jego imię i nazwisko, ojciec Józef Bocheński, dominikanin, który w Szwajcarii, we Fryburgu przez długie lata był profesorem, pracował tam na uniwersytecie i on był takim bardzo, bardzo wytrawnym, bardzo precyzyjnym, bardzo wnikliwym krytykiem różnych ideologii ówczesnego czasu, zwłaszcza ideologii komunistycznej, czy marksistowsko-leninowskiej, no to różnie to można nazywać. I on bardzo, bardzo precyzyjnie rozróżniał właśnie filozofię od światopoglądu. I on tam w jednym ze swoich rozważań miał takie bardzo ciekawe, piękne rozważanie, krótki wykład, ale bardzo taki głęboki i bardzo, bardzo taki systematyczny. On mówił, że są filozofowie, którzy fabrykują światopoglądy albo ideologie. Znaczy ktoś jest filozofem i fabrykuje, tworzy, produkuje ideologie, które mają służyć dla władcy jakiegoś, żeby mógł więcej władzy przejąć, żeby obronić jakieś interesy kogoś. Więc są filozofowie, którzy są takimi fabrykantami, producentami światopoglądów. Natomiast on nazywał siebie, że jest, i on sam się zaliczał do tej grupy, że jest tak zwanym filozofem analitycznym. Czyli on obserwował te światopoglądy czy ideologie istniejące, bo on odróżniał światopoglądy i ideologie, to o tym już mówiliśmy wcześniej, i poddawał je pewnej takiej analitycznej krytyce za pomocą ludzkiego rozumu. Do czego? Bo my często przyjmujemy pewne założenia, ludzie po prostu wierzą, czy mają takie przekonania, które zostali tam wychowani z nich, przejęli od innych, wyczytali od jakiegoś tam, nie wiem, naukowca czy od kogoś. Natomiast ta filozofia, o której ojciec Bocheński pisał, jest taką filozofią analityczną, która pomaga nam w duchu takiego autentycznego rozpoznania, użycia rozumu, poznania prawdy, przeniknąć, które światopoglądy służą człowiekowi, które są prawdziwe, a które są po prostu nie służą człowiekowi, są zakłamaniem swego rodzaju i prowadzą całą ludzkość człowieka indywidualnego na manowce. Więc to może tak odpowiadając na to pierwsze pytanie o rolę filozofii a światopoglądu, że może być sytuacja taka, że ktoś jest filozofem, czyli naukowo zajmuje się tą dziedziną wiedzy, ale jego odkrycia, jego myśl jest później przekładana na swego rodzaju ideologię i światopoglądy. Natomiast są też tacy, którzy jako filozofowie zajmują się taką krytyczną analizą tego, czym światopogląd jest, czyli w jaki sposób ludzie myślą, w jaki sposób tworzą się ich przekonania, poglądy, gdzie jest ich geneza, jakie są konsekwencje takiego rodzaju myślenia, czym to się skończy, jeżeli ludzie czy większość zacznie w ten sposób myśleć. Więc ja myślę, że to rozumienie filozofii jako swego rodzaju narzędzia do oczyszczania ideologii jest niezwykle ważne. Wrócę do tego, do historii, że były w XX wieku historii Europy. Dramatyczne, tragiczne ideologie, które doprowadziły do zagłady milionów istnień ludzkich. I one wynikały z ludzkich przekonań, błędnych, zupełnie błędnych, jakichś absurdalnych założeń, że ktoś jest człowiekiem albo ktoś nie jest człowiekiem, pomniejszaniu jego godności. Więc filozofia, taka autentyczna filozofia, tak jak to oczywiście tomista, ojciec Boheński mówił, jest takim narzędziem do tego, żeby odkrywać, krytykować, odkrywać te błędy, które się zawierają w różnych ideologiach. No i on oczywiście jako filozof, jako tomista bardzo ciekawe takie analizy prowadził dotyczące krytyki marksizmu, leninizmu, który notabene bardzo dobrze znał, bo to też jest, wrzucę do tej myśli, że żeby jakoś przemieniać te światopoglądowe nurty, żeby wywierać w jakiś sposób wpływ, trzeba je dobrze też znać. To ojciec Boheński jest przykładem tego, że można poznać, że tak powiem, myślenie drugiego człowieka, wręcz wroga swojego, po to, żeby, jeżeli to jest możliwe, wejść w dialog, ale jeżeli to nie jest możliwe, żeby wejść w dialog, to żeby krytycznie, analitycznie tę ideologię czy ten światopogląd poddać pewnej ocenie, która jest bardziej taka obiektywna czy bardziej racjonalna, jak to było w przypadku ojca Boheńskiego. I druga myśl tam dotyczyła 10 przykazań. No myślę, że 10 przykazań. Wspominaliśmy o tym, że każdy światopogląd składa się z tych trzech elementów. Są trzy elementy przekonań. Jedne, które mówią o tym, jak my poznajemy świat, jak go rozpoznajemy. To znaczy odpowiadamy sobie na takie bardzo podstawowe pytania, czy istnieje w ogóle Bóg, albo że go w ogóle nie ma. Ktoś nie wierzy w jego istnienie. Czy jest człowiek jest istotą wolną, czy też nie ma wolności, jest zdeterminowany. Czy człowiek jest istotą grzeszną, słabą, może się sam zbawić, czy też jest skazany na potępienie. Czy istnieje piekło, czy nie istnieje piekło. To są rzeczy, które tak ostatecznie rozumem nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie, udowodnić tak jak twierdzenie matematyczne. One zawsze będą wynikiem też pewnej wiary czy pewnych przekonań wynikających z innych przesłanek, aniżeli tylko dowodów naukowych. Ale one należą do tego obszaru, o których też ksiądz Jan mówi, takie ontologiczne, czyli opisujące jaki świat jest. Są też w każdym światopoglądzie jest grupa przekonań takich wartościujących, oceniających rzeczywistość, że coś jest dobre albo złe, pożyteczne albo niepożyteczne. No i wreszcie trzecia grupa to będą te przekonania, które mówią, jak mamy postępować jako ludzie. Jeżeli są światopoglądy, nie wiem, bo użyję już bardzo takiego, bardzo może zbyt uproszczonego przykładu, ale ktoś ma zabobony wieży i jak przebiegnie mu czarny kot ulicę, no to on już nie przejedzie tam samochodem albo nie przejdzie, bo jest do tego przekonany. To jest zabobon, ale to należy do jego światopoglądu, to jest część jego światopoglądu. Natomiast są inne, bardziej poważne, bardziej takie racjonalne, uzasadnione zasady, jak należy postępować w naszym życiu, w jaki sposób się zachowywać w danych sytuacjach. No i 10 przykazań bez wątpienia należy do, pochodzi w ogóle z objawienia Bożego, ale jak możemy zaobserwować w wielu religiach, w wielu światopoglądach, 10 przykazań jest fundamentem właśnie tej trzeciej części światopoglądów, które mówią, żeby nie zabijać, nie kłamać, nie oszukiwać się nawzajem, nie cudzołożyć. To są fundamenty dla wielu, wielu światopoglądów. 10 przykazań jest jakby punktem wyjścia do tego, jest takim uznanym zasobem przykazań akceptowanych w wielu światopoglądach na świecie. No to tak odpowiadając tak bardzo krótko na bardzo inspirujące pytanie tutaj od Pana. Bardzo dziękujemy za to pytanie, za tę inspirację.
Bóg zapłać. I kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Witam serdecznie i pozdrawiam ojca i księży profesorów. Temat jest wspaniały.
A my kogo witamy?
Kazimierz Krasuski z Łukowa.
Słuchamy, panie Kazimierzu. Proszę.
Pozdrawiam
bardzo
przy okazji wszystkich słuchających i Radio Maryja Telewizję Trwam.
Tak.
Jest temat wspaniały. No, demokracja i światopogląd zawsze się sprawdzą, ale zawsze, gdy będziemy realistycznie, ale to mówię realistycznie, patrzeć na rzeczywistość i oceniać. Tak jak w Radiu Maryja ojciec dyrektor mówi tak, tak, nie, nie. Czarne, czarne, białe, białe. Wtedy po prostu mamy konkretną sprawę. Gdy rozmieniamy to na drobne, to będziemy szukać dziury w całym i tak, a może nie białe, a może czarne, więc może szare. I teraz tak, zaczniemy głosować większością, wprowadzać swoje ideologie, że może to jednak szare. I teraz w to wchodzi wszystko jeszcze media, reklama i po prostu dźwignia handlu jest reklamą, dźwignia umysłu jest reklama i po prostu mogą narzucać po prostu pewne inne spojrzenia na rzeczywistość i będzie to wtedy światopogląd. I przykładowo, miałem taką rozmowę z przyjacielem, z kolegą właściwie i mówi tak, głosowanie to jest po prostu światopogląd, każdy ma swoje sumienie i według własnego sumienia może głosować tak lub inaczej. Ja mówię, nie, przyjacielu, to o sumienie nie chodzi, to chodzi o rozum, to chodzi po prostu o to, że masz wybrać tak, żeby innym nie zaszkodzić. I po prostu chować się rozumem. A rozumem będziemy się kierować wtedy, jeżeli będziemy znali katechizm. I tam jest w katechizmie wszystko podane, na przykład siedem darów Ducha Świętego, to jest wspaniałe, bo w naszych głowach jest właśnie siedem darów Ducha Świętego. To jest właśnie ten męstwo, rada, rozum, umiejętność, rozwaga, żebyśmy mogli po prostu ocenić sytuację w całości. I teraz zwróćmy uwagę, kochani, kto to wprowadza te wszystkie ideologie, odpocząwszy od komunizmu, socjalizmu, narodowego socjalizmu, liberalizmu, genderyzmu, teraz tej tańcowej rewolucji? No jest to grupa, po prostu powiem krótko i szczerze, na którym zależy, żeby ludzi ogłupić. Co się jeden system spierze, to następny wprowadzają, bo narodem, który po prostu nie ma własnego kręgosłupa, nie ma rzeczywistości tych poglądów, łatwo je rządzić, tak jak po prostu pijanym lub ewentualnie naćpanym jakimiś tam narkotykami. Nam zależy na tym, żebyśmy oparli swoją wiedzę i poglądy na wierze, i na swoim własnym po prostu rozegnaniu. A kto będzie miał sztandar w ręku, Bóg, honor i ojczyzna? I tak jak w Radiu Maryja Telewizji Trwam, co się wspaniale rozwija, Fides Ratio et Partia, czyli wiara, rozum i ojczyzna, ten na pewno będzie realnie podchodził do sprawy. I ten pierwszy głos pani z Niemiec mi się bardzo podobał. Po prostu chodzi o to konkretne sprawy, żebyśmy po prostu rozróżniali. Bo filozofia i ideologia to jest po prostu dwie nauki. Filozofia może się wstrzelić dobrze w temat i dobrze to po prostu poprowadzić, albo ewentualnie może iść o białej lasce. A ideologia to nie jest idea, tylko jest po prostu próbowanie, a może się uda, może się nie uda, może tak lub nie. Ale jest to dla pewnej grupy społecznej, że ja mówię na nich nie naród, ale plemię, nie religia, ale sekta, że oni po prostu to wykorzystują do własnych celów. Do własnych celów. I my mówimy, że nasza jest prawda, a oni do nas mówią, ale nasza jest racja. I mają przewagę po prostu nad nami,
panie Kazimierzu,
tym, że po prostu mogą nami manipulować poprzez media i pieniądze. Ja po prostu powiem tak, dziękuję za tę audycję. Dla mnie jako po prostu człowieka o ścisłym wykształceniu, o ścisłych poglądach matematycznych, dla mnie sprawa prosta, że 1001 głupców przegłosuje 100 1000 profesorów, a wystarczyłby jeden profesor na tych 1001 głupców. Tak jak powiedział w demokracji brytyjski premier Churchill, że demokracja ma wszystkie zalety oprócz jednej właśnie, że głupcy mają rację nad mądrzejszymi. Mhm. I prosiłbym bardzo o jedną tylko sprawę, żebyśmy się kierowali właśnie rozumem, jeszcze raz rozumem, bo rozum jest zawarty po prostu jako jeden organ i serce i on kieruje człowiekiem, a sumienie mamy, kierujemy się rozumem i sumienie czyste to znaczy nieużywane, a nieużywane sumienie to ma ten, kto nie ma rozumu.
Mhm. Dobrze, bardzo dziękuję pani Kazimierzu, bo już tych wątków dużo podjętych, bardzo trafnych. Bardzo dziękuję. Proszę naszych gości o komentarz.
Panie Kazimierzu, bardzo tak z uwagą przysłuchiwałem się tu pana wypowiedzi i widać też u pana taką otwartość światopoglądową, co bardzo cieszy. Warto bowiem ciągle na nowo rewidować to, co dzieje się w tym obszarze światopoglądowym. Bo na przykład mamy dzisiaj do czynienia z nową kulturą cyfrową i też trzeba sobie jakoś z tym problemem poradzić. Też trzeba umieć w światopoglądzie chrześcijańskim czy katolickim, czy w tej mądrości chrześcijańskiej znaleźć sposoby, jak sobie radzić z tą nową kulturą, ze światem wirtualnym, z tym nowym sposobem komunikowania, kiedy jesteśmy po prostu zalewani falą, takim właśnie tsunami informacyjnymi. To jest też nowe wyzwanie. Pan tu poruszył kilka takich wątków, jak zauważył ojciec, ale one rzeczywiście sprowadzają się do jednego. To, co pan na samym początku powiedział, że pierwszym takim sposobem wyjścia przeciwko tej cywilizacji scjentystyczno-technicznej, czyli tego owocu postmodernizmu też, to jest właśnie realizm. I właśnie to ma do siebie światopogląd, że on zakorzenia człowieka w rodzinie, zakorzenia człowieka w społeczeństwie, w narodzie, ale również, jeśli jest osobą wierzącą, zakorzenia go we wspólnocie Kościoła. Przez wiarę my rozumiemy, że tym pierwszym podstawowym zakorzenieniem jest akt twórczy, kiedy my spotkaliśmy się z Bogiem, który nas stworzył, nasze ciało, naszą duszę, i to On jest tym, z którego osoby czerpiemy wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co w życiu możemy osiągnąć. Więc gdybyśmy sprowadzali do tych racji podstawowych, to oczywiście biorąc pod uwagę światopoglądy związane z religią, będziemy sytuować to w Bogu. Ale naprawdę takim sposobem uzdrawiania swojego światopoglądu jest realizm. Pan tu wskazuje na rozum. Rzeczywiście rozum jest tutaj narzędziem, ale chodzi o to, żebyśmy jednak w tym światopoglądzie szukali takiego sposobu patrzenia, który pozwoli nam podejmować mądre wybory i decyzje. Bo od światopoglądu zależy nie tylko jakość naszego życia, ale również może zależeć jego długość. Ta racjonalizacja nie wystarcza. Potrzebny jest ten realizm życiowy, to doświadczenie, to sprawdzanie racjonalizmu w konkretnych przeżyciach moich, żeby uczyć się z doświadczenia i nie tylko ze swoich błędów, bo to są lekcje bardzo bolesne i trudne, ale też uczyć się na błędach innych, ale nie tylko na błędach, na sukcesach też. Więc ten realizm, wydaje mi się, że w pana wypowiedzi, dla mnie przynajmniej, to jest takim wiodącym pojęciem i ja bym go mocno związał z tym takim właśnie kształtowaniem takiego światopoglądu, który pozwoli nam odsłonić tę pełnię człowieczeństwa, a jednocześnie w tej pełni człowieczeństwa odnaleźć to pragnienie bycia z Bogiem, tym, który mnie stworzył, ale który też mnie swoją miłością zbawia.
Proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy księdza. Proszę bardzo.
Ja dzwonię ze Szwajcarii, bo usłyszałem temat i o ojcu Bocheńskim, moim profesorze. I chciałem może parę takich krótkich uwag.
Tak, księże, tylko tam nam radio przeszkadza.
I już właśnie wyłączę zaraz radio.
I tak niepewnie ksiądz mówi. Prosimy, wyłącz radio i już.
Już wyłączam radio. Przepraszam sekundę. bo na innym dzień może parę takich krótkich, na innym temuże już. I przede wszystkim ojciec Boheński, oprócz analizy światopoglądu, analizował meta-światopogląd, między innymi również i katolicki. Odróżniał teologię od światopoglądu. Teologia jest wyrazem naukowym, prawda, światopoglądu. I jest czymś o wiele bardziej uporządkowanym. Boheński odróżniał światopoglądy. To jest taki system, który zawiera zdania credo, zdania wiary, dogmatu wiary na przykład, i zawiera normatywne zdania, na przykład nie cudzołóż, 10 przykazań bożych. To wszystko jest połączone w jeden system. Jak te dogmaty wiary, jak do nich się dochodzi? To jest ta metoda metalogiczna, heurystyczna reguła, co Bóg objawia, a Kościół do wierzenia podaje. I teraz tak, istotną sprawą przy światopoglądzie jest to, że światopogląd uznaje się aktem wiary, że nie można go naukowo udowodnić, wydedukować. Mogą być pewne motywy intelektualne czy moralne za uznaniem danego światopoglądu, ale na przykład Dilthey, który jednym z twórców teorii światopoglądu, uznawał, że są pewne rzeczy, nazwijmy, uczuciowe i emocjonalne, irracjonalne, autorytety i tak dalej. Natomiast są pewne, co jest ważne, nie słyszałem w tej chwili, żeby ktoś to zauważył, są wymogi logiczne poprawnego poglądu na świat. To jest poza logiką, jest tylko nonsens, jak mówi ojciec Boheński. My mamy w tej chwili zanyw światopoglądów czy ideologii i jednym z pierwszych punktów poprawnego światopoglądu jest, że poprawny pogląd na świat jest niesprzeczny, czyli nie zawiera ani jednej pary zdań sprzecznych. Jeżeli się przyjmiemy na przykład klasycznemu komunistycznemu światopoglądowi, tam opartemu na Heglu, to była teza i antyteza, sprzeczność, prawo sprzeczności powodowało, prawda, ten rozwój i tworzyło pewną syntezę, czyli pół szklanki wody i drugie jest puste, ale ta połowa pusta i połowa pełna się tak połączy, że to będzie cała szklanka wody. Coś takiego jest w Heglu. I my mamy dzisiaj powrót do heglianizmu w wielu dziedzinach. Weźmy te wszystkie LGBT i te wszystkie neomarksistowskie próby. Nie będę wchodził w szczegóły, ale poprawny pogląd na świat nie może być sprzeczny. Więc to jest jedno z podstaw. Drugie, że poprawny pogląd na świat musi być zupełny. To jest kwestia zupełności w sensie logiki, systemu logicznego, bo światopoglądy to jest też zbiór aksjomatów, nie można zapomnieć. To jest zbiór pewnych aksjomatów, którzy ludzie przyjęli aktem wiary. Ktoś wierzył w socjalizm, ktoś wierzy w nazizm niemiecki, czy w komunizm, czy w Azteków, czy w buddyzm i tak dalej. Więc to są akty wiary, pewne te aksjomaty, one muszą być również, powinno mieć pewną zupełność w tym znaczeniu, że można z nich wydedukować wszystkie wszystkie niesprzeczne zdania uznane przez danego człowieka, które jakoś by tam funkcjonowały. W razie są pewne wymogi logiczne światopoglądu. Jest cała dyskusja na temat metaświatopoglądu. Nie może sobie przyjmować każdy światopogląd jakoś tak sobie bez wymogów logiki. To jest jedna z podstawowych zdań. Nie będę dłużej się nad tym rozciągał, ale dziękuję bardzo za ten temat, bo to jest coraz bardziej właśnie w polityce widać to, czy w innych dziedzinach i filozofii, i nawet w teologiach niektórych, które w tej chwili tworzy się wiele teologii, że te wymogi logiczne
czy to w teologii, czy światopoglądzie, czy metateologia, o której się często zapomina, że, czy teologia analityczna, bo taka też jest, obok filozofii analitycznej, gdzie my mamy właśnie przy pomocy tej nawet najprostej logiki, nawet te rzeczy krytycznie analizować i wytykać. No, dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Dziękujemy. No, uzupełnia się to fantastycznie. Ksiądz Korneliusz tutaj mógłby z nami spokojnie i pewnie jak bardzo kompetentnie opowiadać jeszcze wiele o swoim mistrzu, ojcu Bocheńskim. No rzeczywiście była to taka bardzo, bardzo światła postać. Także dziękujemy. Jak będziemy się przygotowywać do następnego, może podobnego tematu, to skorzystamy z telefonu, żeby zaprosić też ojca. No ja nie zamierzam dodawać. Dziękuję za to dopowiedzenie. Rzeczywiście jest to ojciec Bocheński należy do takich myślicieli, teologów, którzy rzeczywiście kwestią światopoglądu, czyli takich, mam tu przed sobą jego definicję, bo sobie otworzyłem jego dzieła przed sobą. Światopogląd jest zespołem poglądów na podstawowe zagadnienia świata i życia ludzkiego. Jest zespół poglądów na podstawowe zagadnienia, czyli to jest dokładnie to o czym od samego początku mówimy, czyli nie, rozmawiamy o takich bardzo podstawowych poglądach dotyczących najważniejszych spraw, ale do tego dochodzą też uczucia, jest uczuciowa postawa związana z tymi poglądami, czyli to jest ta płaszczyzna poznawcza i płaszczyzna emocji, które nam towarzyszą wtedy, kiedy jest światopogląd i to między innymi dlatego, kiedy różnimy się światopoglądowo, nasze emocje no, sprawiają, że dochodzi do... No ten spór jest wtedy bardzo emocjonalny. To już nie sprzeczamy się tylko na rację i na argumenty takie racjonalne, tylko te emocje związane z tymi przekonaniami, one sprawiają, że te spory światopoglądowe, one są niezwykle, niezwykle emocjonalne. Dlatego o tym też rozmawiamy. No i też uzupełnię tę myśl, czy jeszcze tak, może nie uzupełnię, ale jeszcze tak uściśle, nie wiem jak to nawet dokładnie określić, ale rzeczywiście ojciec Bocheński mówił, że każdy światopogląd, powtarzając to, co było, musi mieć przynajmniej trzy takie elementy, o których ksiądz Korneliusz tam mówił. Jeden to jest to, że te poglądy nasze, właśnie wchodzące w skład światopoglądu, one muszą porządkować rzeczywistość wokół nas. Czyli nie wprowadzają więcej jeszcze chaosu, sprzeczności, tylko mają uporządkować to, co ten świat, w którym żyjemy i świat nasz wewnętrzny. Wtedy światopogląd jest funkcjonalny, spełnia swoją rolę. Ale widzimy, że dzisiaj te światopoglądy często i w tych wypowiedziach wcześniejszych też się powtarzała ta myśl, że bardzo często dzisiaj te światopoglądy ludzie mają poglądy bardzo sprzeczne ze sobą. No ja użyję takiego jednego przykładu, który że na przykład broni się zwierzęta, nie? Są ludzie, którzy mają bardzo taką silne przekonanie, że należy bronić ekologii, zwierząt, biologii, a jednocześnie nie mają nic przeciwko temu, żeby aborcji dokonywać. Więc jest to i to są te same osoby, które te dwa poglądy jednocześnie w sobie noszą. Czyli z jednej strony bronią życia istot zwierzęcych, ale gdy chodzi o istnienia ludzkie, no to już ta bariera jest niższa. No jest to, jest to bardzo trudne do wytłumaczenia, tak logicznie rzecz ujmując, ale jest to pewnego rodzaju światopogląd. Osoba, która nosi w sobie te dwa przekonania. No drugie to jest to stwierdzenie, że światopogląd zawiera zawsze normy moralne. No to o tym też mówiliśmy. Natomiast trzeci to jest ten, o którym też już w części telewizyjnej ksiądz Jan o tym wspominał, że każdy światopogląd zawiera odpowiedzi na takie zagadnienia egzystencjalne, czyli zagadnienia dotyczące najtrudniejszych spraw naszego życia, właśnie cierpienia. Jeżeli człowiek cierpi, szuka odpowiedzi na to pytanie. I jeżeli w swoim systemie, w tym światopoglądzie nie znajduje odpowiedzi na to pytanie, wtedy ten światopogląd nie daje mu sensu życia. Pogrąża go jeszcze bardziej w rozpaczy i w jakiejś takiej czarnej nocy. Więc wszystkie światopoglądy takie, które służą człowiekowi, no to zawierają ten element udzielania odpowiedzi takiej bardzo głębokiej, poważnej, umacniającej na takie bardzo trudne zagadnienia egzystencjalne, czyli to, co nazywamy doświadczeniami granicznymi człowieka. To ojciec Bocheński, kiedy wypowiadał się na temat światopoglądów, uważał i słusznie, to było jego przekonanie, że światopoglądy, które posiadają te trzy elementy, są tymi światopoglądami, które rzeczywiście nadają człowiekowi więcej sensu życia. I to są te światopoglądy, które warto też wspierać, które też przekonywać inne osoby do tego, że te... A są to jak najbardziej światopoglądy bardzo mocno związane z Ewangelią, wynikające właśnie z doświadczenia wiary Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. 23. Trwają rozmowy niezakończone na temat światopogląd w Kościele i demokracji. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman, ja do audycji.
Proszę, panie Romanie, jesteśmy na antenie. Proszę zabrać głos. Halo.
Szczęść Boże.
No, szczęść Boże. Czy tam radio jest włączone? Jeżeli włączone, to szybko wyłączamy.
Nie wyłączę. Wyłączone.
No to można mówić. Proszę bardzo, panie Romanie.
No, mnie bardzo interesują w ogóle te rozmowy i staram się dosyć często ich słuchać. Ten temat jest też bardzo dobry. Szczególnie w tym czasie, kiedy świat jest zagoniony, nie wiadomo w jaki zakątek i dokąd podąża. Ale ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby nie rozważać o rzeczach, które nas prowadzą do szatana, a rozważać o Ewangelii. Kościół jest ciałem Chrystusa. My wszyscy ten Kościół tworzymy. Każdy z nas odgrywa w tym Kościele inną rolę, inną funkcję. Każdy też nasz to słowo Chrystusa, które jest zgłoszone, rozumie inaczej, bo inaczej potrzebuje to słowo zrozumieć, bo jemu to słowo nie zawsze odpowiada. Bo jest w określonej sytuacji. Jeden jest bardzo ciężko chory, drugi ma egzamin zaległy, a trzeci jeszcze ma trudniejszą sytuację, bo dzieci z domu uciekły. W związku z powyższym ten światopogląd, on się zmieniał. Kiedyś na początku, kiedy Chrystus się narodził, ludzie inaczej spoglądali na rzeczywistość. W telewizji trwam akurat leci program o 10 przykazaniach. I dziś całkiem inaczej spoglądamy na życie. Z własnego spojrzenia mojego życia, a jestem w 73 roku życia, przeszedłem kilka wojen, w tym również rodzinnych. I chcę powiedzieć, że na końcu spoglądam na to tak, jak Chrystus tłumaczył swoim uczniom, którzy też czasem nie rozumieli tego, co mówił. Na przykład Ewangelia o siewcy. Czy zrozumieli tą Ewangelię apostołowie? Nie zrozumieli, musiałem Chrystus tłumaczyć. Pytali Chrystusa, dlaczego ty im mówisz w przypowieściach? A Chrystus mówi, bo oni niczego innego nie zrozumieją. Mają oczy, nie widzą, mają uszy, nie widzą, a przychodzą tutaj po to, żeby się najeść. Także i dziś w Kościele mamy podobną sytuację, że są ludzie, którzy przychodzą do Kościoła po to, żeby się tylko najeść, a wcale nie szukają Chrystusa i wcale nie szukają rzeczy najważniejszej, którą jest wiara. Wiary się nie można nauczyć, bo wiara jest łaską i trzeba się o nią modlić. Tak jak trzeba się modlić o wszystko. Trzeba się modlić o to, żeby Pan Bóg dał zdrowie, lub też trzeba się modlić, żeby zrozumieć, jak przeżywać chorobę. Bo ta choroba nie jest przypadkiem. Wielu świętych mówi w ten sposób, że Pan Bóg wyróżnia chorobą, bo nie każdy człowiek jest zdolny przyjąć chorobę. Ja walczę z chorobą nowotworową już 5 lat ze skutkami jej i spotykam się z ludźmi w szpitalach, którzy klną na to, że Pan Bóg ich skarał chorobą. W ogóle tego nie rozumieją. A ja w tej chorobie widzę całkiem co innego, bo ta choroba mi się pomaga nawracać. Bo ja lepiej zaczynam rozumieć w ogóle to, że kiedyś Pan Bóg stworzył świat. I dzisiaj naprawdę trudną rzeczą jest słuchać, bo jak Nawet w tej audycji posługują się ludzie słownictwem, którym się nie powinniśmy posługiwać. Bo jakimś tam obrazem zwierciadlanym Jezus nie używał zwierciadła. Jak ktoś mówi dzisiaj, tak jest modne porzekadło w postaci, bo ja przez pryzmat. No jeżeli ktoś trochę się fizyki uczył, to wie, że przez pryzmat się nie zobaczy normalnego obrazu. Nie słyszałem, żeby któryś z ojców świętych, których trzech ostatnich dosyć dobrze słuchałem, żeby użył kiedykolwiek słowa pryzmat. Żeby użył słowa w lustrzanym odbiciu. To są wszystko rzeczy, które powodują, że ludzie z kościoła uciekają. Bo ludzie nie przychodzą do kościoła po to, żeby słuchać filozofii, tylko żeby słuchać dobrej nowiny. Amen.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Romanie, pozdrawiamy i oddajemy głos naszym gościom.
Dziękuję, panie Romanie. Tak mnie pan tu zainspirował tym właśnie stwierdzeniem, że ludzie przychodzą, są głodni Słowa Bożego. Ja ostatnio tak z racji przedmiotu, jakim się zajmuję, zajmuję się teologią pastoralną, nazywam ją też często teologią stosowaną, czyli taką przekładalną na naszą praktykę życia chrześcijańskiego, kościelnego. Analizowałem ten ostatni dokument Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. To jest instrukcja o nawróceniu duszpasterskim wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła. Zresztą bardzo zachęcam, kto chciałby tak odnowić swoją wiedzę o swojej parafii, jak ona funkcjonuje, dlaczego tak jest, jak jest, spróbować coś dobrego dla tej parafii zrobić, to ma gotowe narzędzie, bo tam jest i teoria, i praktyka. I między innymi w jednym z punktów autorzy tej instrukcji, odwołując się do nauczania Franciszka, cytując właściwie go, mówią tak, że zamiast lęku przed pomyleniem się powinniśmy kierować się lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony. Lękiem przed przepisami, które czynią nas nieubłagalnymi sędziami. Lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni. Podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza bez przerwy: wy dajcie im jeść. To jest taki sposób wyrażania się papieża Franciszka, bardzo obrazowy, ale to wy dajcie im jeść, to rzeczywiście to nie jest tylko funkcja kapłanów, którzy przejęli misję od apostołów. To jest misja wszystkich, którzy nazywają siebie uczniami Chrystusa. I nie wszystkich da się od razu nakarmić swoją wiarą. Nie każdy strawi to, w czym my żyjemy od lat i czego doświadczamy, co rozwijamy, co jest z naszym skarbem. Nieraz po prostu trzeba tę rozmowę, czyli to karmienie, zacząć od światopoglądu. Czyli od prostych zasad, od pewnych doświadczeń, od pewnych intuicji. Tylko nie powinniśmy się bać tego, że się zaraz pomylimy, że coś zrobimy źle. Bo jeśli idziemy w imię Chrystusa, to musimy wiedzieć, że pokieruje nami Duch Święty. To On powie nam wtedy, co mamy mówić, jak pokierować. I tu pan piękny przykład dał o szpitalu. Ja też mam takie doświadczenie z pobytu w szpitalu, gdzie byłem na operacji serca, że różnie ludzie reagują na sytuacje graniczne. No przecież byłem na kardiochirurgii, gdzie każdy zabieg jest obarczony tym, że może zakończyć się śmiercią. To jest jednak często operacja na sercu. Ja miałem akurat serce zatrzymane prawie na 4 godziny, żeby można je zoperować było. I ja obserwowałem, że z tymi ludźmi nie można ich od razu karmić dogmatami, nauczaniem Kościoła, czy nawet samą Ewangelią. Nieraz po prostu trzeba ich wysłuchać starać się zniżyć do ich poziomu i być z nimi, nie pouczać, nie być sędzią, raczej leczyć ich lęk niż nastawiać ich tak na podejmowanie decyzji o byciu wierzącym, wiernym, gorliwym czy nawróceniu, bo może mieć to odwrotny skutek. Więc dziękuję za tę wypowiedź. Ja bym tylko podsumował tak, że w światopoglądzie, i to wybrzmiało z pana wypowiedzi, potrzebna jest odwaga, ja o tym już mówiłem, w wyznawaniu swojego światopoglądu. Trzeba nieraz podjąć ryzyko, bo nie wiemy, jak ktoś się zachowa, ale też nie wszystko wiemy w naszym życiu. Papież Franciszek też o tym ryzyku mówi w duszpasterstwie, ale przede wszystkim, żebyśmy byli wytrwali. Kto wytrwa, ten będzie zbawiony. Te słowa powinny nam zawsze towarzyszyć.
Bardzo dziękuję. Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbigniew z Warszawy.
Witamy.
Chciałem też do dyskusji.
Tak, jesteśmy na antenie, panie Zbigniewie. Proszę.
Można już?
Tak, oczywiście.
Szczęść Boże wszystkim. Ja mam jedno pytanie i jeden niejako zarzut. Po pierwsze pytanie, co księża profesorowie szanowni rozumieją przez demokrację, bo jest szereg różnych definicji tego pojęcia. Chciałem też zwrócić uwagę na kontrast, moim zdaniem nawet przeciwstawny, pomiędzy demokracją a autorytetem. Kształtować światopogląd, szczególnie u młodzieży, powinien, i zazwyczaj tak było, autorytet jakiś. Czy to było u starożytnych filozofów, czy ojciec Bocheński, czy Krąpiec, mieli swoich uczniów w toku może dyskusji, ale oni byli traktowani przeważnie jako lepiej znający, czyli jako autorytet. Ja na przykład pamiętam, jak ludzie w kościele świętego Jakuba w Warszawie klęczeli, wchodzi ołtarzowi kardynał Wyszyński, następnie odbywa się nabożeństwo, wchodzi na ambonę i tam z góry niejako swoje nauczanie głosi. Czyli ludzie traktują już samej tej scenerii jako autorytet, który ich naucza. I teraz, czyli jak gdyby demokracja dla mnie jest przeciwstawieniem, utrudnieniem dla istnienia autorytetu. I ten zarzut z kolei dotyczy nauczania, prowadzenia studiów poprzez internet. Tam jest szalony w internecie chaos informacyjny, student się tam gdzieś włącza, może trafić na jakieś treści niewłaściwe, rozpraszające i tak dalej, a poza tym nie ma dyskusji ze studentem. I tutaj mój zarzut do kierownictwa UKSW, do rektoratu może, dlatego że w UKSW prowadzono na cały najbliższy rok, podobno jak czytałem też poprzed internet, nauczanie na odległość, czyli e-learning poprzez internet. Studenci powinni przychodzić nawet w małych grupach i dyskutować ze swoim autorytetem, którym jest, powiedzmy, któryś z księży profesorów, ewentualnie nabywać wiedzy i powinni również mieć dostęp do biblioteki, przeczytać różne rzeczy i tak dalej. No i tyle. Chciałem prosić o ustosunkowanie się na ten temat. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za te bardzo głębokie, trafne spostrzeżenia, pytania i uwagi. Pierwsza dotyczy rozumienia pojęcia demokracja. Już ksiądz Jan może mnie poprawić. Myślę, że ponad 6 lat już prowadzimy.
Ósmy rok
już prowadzimy takie comiesięczne spotkania, gdzie omawiamy różne rzeczywistości z takim dodatkiem właśnie w kościele i w demokracji. Oczywiście demokracja jest pewnym systemem politycznym. Demokracje mogą być bezpośrednie albo pośrednie, czy takie reprezentacyjne, gdzie wybieramy naszych reprezentantów, którzy podejmują za nas decyzje. I oczywiście możemy rozumieć to słowo demokracja jako pewien system polityczny, w którym no, podejmowane są pewne decyzje, uchwały, ustawy za pomocą większości wybranej w parlamencie. I demokracja w tym sensie jest pewną taką procedurą do podejmowania decyzji w dużym społeczeństwie, tak można by to określić, która umożliwia co 4 lata w wyborach następuje weryfikacja tego, czy te decyzje były słusznie podejmowane, czy nie były słusznie, więc system partyjny umożliwia przeprowadzanie wyborów i wprowadzanie nowych reprezentantów do parlamentu. Czyli demokrację możemy rozumieć jako pewien taki formalny system sprawowania władzy. Natomiast w tych naszych programach myśleliśmy, jak to zatytułować. To pojęcie demokracji jest znacznie szersze, aniżeli tylko pojmowanie systemu politycznego do podejmowania decyzji. Rozmyślaliśmy nad różnymi tytułami, że to pewna rzeczywistość, na przykład wolność w kościele i w świecie współczesnym, tak myśleliśmy, żeby to zatytułować, no, ale to tak nie brzmiało troszkę. Bo chodzi o to, że jednak w większości krajów na świecie panuje system no, takiej liberalnej demokracji, nazwijmy to. To jest przyjęty dzisiaj w wielu państwach, w wielu społeczeństwach system. Ale mamy tutaj na myśli nie tylko samą demokrację. Kiedyś program mieliśmy oczywiście, jak rozumiana jest demokracja przez Kościół w katolickiej nauce społecznej, jak są różne teorie demokracji, różne systemy demokratyczne. One w różnych krajach troszeczkę inaczej działają. O tym też był program, ale chciałem wyjaśnić, że w tym tytule naszej audycji demokracja nie oznacza tylko i wyłącznie pewnego formalnego systemu podejmowania decyzji w danym społeczeństwie, tylko no w ogóle taką liberalną, zróżnicowane społeczeństwo, w którym wszystkie grupy mogą się wypowiadać, mogą zabierać głos, w którym dochodzi do sporów politycznych, społecznych i są narzucane czy negocjowane pewne ustalenia, pewne poglądy się spierają ze sobą, media działają w tym systemie, więc rozumiemy to jako bardziej demokracja jako symbol współczesnego świata, w którym my żyjemy, który ma swoje właśnie takie zróżnicowanie bardzo liberalne, w którym każdy może wygłaszać swoje poglądy. Więc to słowo demokracja w tytule no, oznacza po prostu tę sytuację współczesnego świata w takich krajach właśnie Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej, w której żyjemy i w którym istnieje Kościół jako wspólnota. I dlatego te nasze programy, one zawsze miały taki wymiar, że próbowaliśmy pewną rzeczywistość analizować, jak ona jest postrzegana właśnie w tym współczesnym świecie, czyli w demokracji, takiej liberalnej demokracji, czy społecznej demokracji, bo to społeczno-rynkowej demokracji, to są też bardzo, bardzo różne koncepcje. I jak to jest postrzegane w Kościele, w katolickiej nauce społecznej, żeby pokazać pewne podobieństwa i pewne różnice, jak to jest postrzegane. Więc no to tak chciałbym wyjaśnić, że ten tytuł nie oznacza tylko i wyłącznie formalnego systemu politycznego, ale taką ma szerszą konotację współczesnego świata po prostu. Pytanie było też o autorytet, nie? Jak to jest demokracja i autorytet. Rzeczywiście w pojęciu demokracji zakładamy, że każdy głosujący posiada jeden głos, który jest taki sam. Niezależnie od wykształcenia, niezależnie od płci, niezależnie od wiek, że poniżej 18 roku życia nie głosujemy. Ale i tu się pojawia problem rzeczywiście, o którym pan wspominał, pewnej autorytetu, czy są pewne sytuacje, tam we wcześniejszej wypowiedzi też się pojawiała ta myśl, że może być ktoś bardzo światły, bardzo mądry, który no, chce coś dobrego zrealizować dla społeczeństwa, ale większość jest przeciwna temu. No i w głosowaniu no on przegrywa, bo jest ich za mało. Pewna grupa, no nie wiem, pewnej inteligencji czy pewnych osób, no które takie są bardzo zaangażowane, nie są w stanie zrealizować swoich poglądów, pomysłów, które byłyby słuszne, byłyby dla dobra wszystkich. ale większość decyduje jednak inaczej. Więc rzeczywiście to napięcie pomiędzy autorytetem a demokracją istnieje. Pewnie będzie istniało zawsze. Myślę, że te współczesne systemy sprawiają, że takie naturalnie, oddolnie rodzące się autorytety poprzez te społeczne media w jakiś sposób mogą wywierać wpływ na jakieś większe grupy osób i ta demokracja może w przyszłości będzie tak trochę lepiej funkcjonowała, że te autorytety oddolnie będą powstawały i rzeczywiście takie głębokie, autentyczne przekonania będą realizowane. Natomiast w rozumieniu chrześcijańskim demokracji, tak jako systemu pewnego politycznego, zawsze są dwa elementy w katolickiej nauce podkreślane. Żeby demokracja mogła funkcjonować, dobrze funkcjonować dla dobra każdego człowieka, dla obrony jego godności, żeby ona była zgodna też z nauczaniem Kościoła, potrzebna jest jak największa partycypacja, czyli żeby jak najwięcej ludzi uczestniczyło w tym procesie decyzyjnym, konsultacyjnym, żeby nikt się nie czuł wykluczony, tylko żeby jak najwięcej osób mogło w tym procesie uczestniczyć. To jest takie kryterium uczestnictwa w procesie demokratycznym. To jest jedno kryterium, które Kościół katolicki wyraża. Natomiast drugie to będzie polegało na tym, że prawdziwa, autentyczna demokracja istnieje wtedy, kiedy uczestniczą w jej ludzie, którzy są etycznie uformowani, którzy reprezentują pewne wartości. Papież Benedykt XVI, cytując świętego Augustyna, on bardzo tam w Bundestagu takie zdanie powiedział, że banda rozbójników nie jest w stanie stworzyć dobrego prawa. Dobre prawo jest stworzone przez ludzi, którzy są etycznie ukształtowani, mają kręgosłup moralny, reprezentują pewne wartości. Więc to są te dwa elementy, które w katolickiej nauce społecznej w stosunku do demokracji zawsze są prezentowane, czyli chodziłoby o to, żeby jak najwięcej osób angażowało się w to, żeby uczestniczyło, miało poczucie współuczestniczenia w tym procesie, ale żeby to były też osoby kształtowane. Potrzebna jest nieustanna edukacja, edukacja i edukacja, kształcenie, rozmawianie z ludźmi, przewidywanie pewnych konsekwencji, pewnych decyzji, które są podejmowane. Więc edukacja i kształtowanie człowieka, ludzkich serc jest niezwykle ważne. Ludzkich sumień też, można by tak powiedzieć. To są te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o demokrację, żeby to wypowiedzieć to w tym kontekście. Natomiast jeśli chodzi o studia przez internet, rzeczywiście nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, bo ona, wiem, że w wielu uniwersytetach już jest podjęta, że będą tylko i wyłącznie albo w zdecydowanej większości zajęcia przez internet. Ja też jestem głęboko przekonany, że spotkanie ze studentami blisko, w jednym pomieszczeniu, w jednej sali, gdzie jest możliwość takiej żywej debaty, rozmowy, na pewno jest bardziej efektywna w nauczaniu. Ale też wiemy, że należy zachowywać, jeżeli pandemia jeszcze będzie panowała, muszą być pomieszczenia do tego jakoś przystosowane, żeby nie zagrażać zdrowiu studentów i ich rodzin, żeby pandemię jakoś tam ograniczać. Więc też zależy od możliwości uniwersytetu, ile takich sal będzie możliwych, żeby w bezpiecznej odległości można było się spotkać i w jakiejś grupie studentów takie zajęcia przeprowadzić. Więc myślę, że trzeba będzie wyważać jedno i drugie i poszukiwać jakichś takich rozwiązań, które z jednej strony zapewnią dobrą edukację właśnie bliskiej obecności osób, które mogą dyskutować, stawiać pytania, wymieniać się swoimi poglądami, a z drugiej strony, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowia dla wszystkich i dla pracowników uniwersytetu i dla studentów. To myślę, że takiego balansu będziemy na pewno poszukiwać. Dziękuję jeszcze raz za pytanie.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witam, panie Krzysztofie. Bardzo prosimy o zwięźle dosyć dobrze, bo już nam się czas kończy.
Bardzo zwięźle. Super. Będą cztery punkty i właściwie po trzy słowa do każdego punktu.
Dobrze.
Czy możemy przyjąć, że miarą wartości światopoglądu jest po pierwsze jego prawdziwość, miarą wartości światopoglądu, powtórę, jest jego wewnętrzna niesprzeczność, po trzecie, miarą wartości światopoglądu jest respektowanie przezeń historyzmu. I po czwarte, miarą wartości światopoglądu byłoby respektowanie przezeń praktycznych i logicznych konsekwencji wdrażania w życie tego światopoglądu. Na te cztery punkty chciałbym uzyskać odpowiedź, czy to ma wartość, czy nie. Z Panem Bogiem.
Dzięki.
Uważam, że zwięźle.
Bardzo dzięki, pozdrawiamy. Bardzo proszę.
Panie Krzysztofie, więc tak po kolei już, żeby też nie rozciągać odpowiedzi. Jeśli chodzi o prawdziwość, to o światopoglądzie nie powinniśmy wyrokować, czy on jest prawdziwy, czy fałszywy, dlatego że to nie jest zbiór twierdzeń naukowych, dowodliwych. Już to mówiliśmy, że światopoglądu nie da się udowodnić. Między innymi dlatego, że są tam również elementy irracjonalne. Więc co do tego tutaj nie mamy wątpliwości. Wewnętrzny brak sprzeczności oczywiście, że jest potrzebny. I tutaj była dyskusja, w którą włączył się ksiądz Korneliusz i pokazywał, jak to powinniśmy rozumieć, odwołując się do filozofa Józefa Marii Bocheńskiego. Oczywiście życie pokazuje, że i tutaj, jak zauważył ksiądz Zenon, może być tak, że ktoś broni życia każdego zwierzęcia od chwili poczęcia już, a życie człowieka traktuje od poczęcia jak zlepek komórek i jest za aborcją, więc tutaj też mogą być wyjątki. Historycyzm. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że uwarunkowania historyczne mają ogromny wpływ, ale historię rozumiemy nie tylko jako przeszłość, teraźniejszość, ale również przyszłość. Tak ją rozumiemy w teologii stosowanej, praktycznej. Jeśli rozszerzymy to pojęcie historii jako pewnego kontekstu, w którym żyjemy, to jest to jak najbardziej pożądane w światopoglądzie. Natomiast praktycyzm, ja bym to tak określił, ten czwarty element, światopogląd, czy nam się to podoba, czy nie, on ma charakter praktyczny. Ja o tym też mówiłem, że on decyduje o jakości naszego życia, decyduje też o długości, ale też decyduje na przykład o naszej śmierci i wieczności. Ale to jest takie sytuacje graniczne. Natomiast od naszego światopoglądu zależy, jak wyglądają nasze decyzje i wybory na co dzień. Również te relacje, w jakich jesteśmy z innymi ludźmi. Od światopoglądu może zależeć na przykład małżeństwo jako ta wspólnota osób sobie najbliższych, bo przecież to są dwie obce, gdybyśmy tak to zobaczyli, dwie obce osoby, które muszą znaleźć modus vivendi, który pozwoli im dzięki miłości przetrwać przez całe życie, a nieraz o różnych światopoglądach. Może być wspólna wiara, ale różne światopoglądy. Więc jak najbardziej te wszystkie punkty, które pan wymienił, należałoby nawet je przedyskutować szerzej, ale takie jest moje zdanie. Uważam, że gdybyśmy mieli okazję osobiście podyskutować, można by to rozszerzyć o argumenty i filozoficzne, teologiczne, ale też nasze doświadczenie życiowe.
Bardzo dziękuję. Zbliża się 23:30, zatem koniec naszych rozmów niedokończonych. Czy słowo podsumowania mógłbym uzyskać też od każdego z gości? Ksiądz dr Zenon Hanas.
No ja chciałbym życzyć nam takiego poszukiwania światopoglądów naszych, które będą trwałe, które będą rzeczywiście wynikały z serca Ewangelii. No i takiego otwarcia na innych wokół nas, żeby próbować ich zrozumieć. Bo to taka próba wyjścia do drugiego człowieka i próba zrozumienia go nie oznacza ostatecznie też rezygnowania z naszych własnych przekonań. Bo to są dwie różne rzeczy. To, że rozmawiamy z kimś, że próbujemy go zrozumieć, nie oznacza automatycznie, że tracimy to, do czego my sami jesteśmy święcie przekonani. I takie ostatnie zdanie zakończyć chciałem znowu papieżem Benedyktem XVI, który, jak mówiłem, był takim bardzo pomocnym człowiekiem, papieżem, teologiem do właśnie analizy różnych światopoglądów współczesnego świata. Czasami się uważa, to papież tak mówił, że ten, kto szuka prawdy, powinien być skazany na miano wroga postępu i demokracji. Jeżeli ktoś szuka prawdy, oskarża się go o nietolerancję, o brak szacunku dla drugiego człowieka. A jednak, mówi papież, poszukiwanie prawdy nie stanowi bynajmniej żadnego zagrożenia dla tolerancji czy pluralizmu kulturowego, a umożliwia osiągnięcie porozumienia. Sprawia, że debata publiczna jest rzeczowa, uczciwa i odpowiedzialna oraz gwarantuje jedność, której nie można uzyskać, posługując się mglistymi pojęciami integracji. Na zakończenie może trudniejszy fragment, ale poszukiwanie prawdy w takim kształtowaniu naszych światopoglądów nie jest zagrożeniem dla nikogo, a jest podstawą do takiej autentycznej, głębokiej jedności, którą jesteśmy zbudować na tym fundamencie. Więc tego życzę, żeby ta nasze poszukiwanie prawdy w stosunku do siebie samego i do drugiego człowieka, żeby nam pozwoliło odnaleźć taką głęboką, autentyczną jedność, też wynikającą z Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Bardzo dziękuję. To ksiądz dr Zenon Hanas. Dziękuję serdecznie również za czas rozmów niedokończonych.
Ja też chciałbym podziękować wszystkim naszym dzisiaj radiosłuchaczom i telewidzom. To była piękna dyskusja, dla mnie też pouczająca i otwierająca na wiele nowych problemów, które mi się rodzą w głowie i może przedyskutujemy tutaj z Zenonem, żeby zaproponować kolejne tematy. Ale dla mnie najważniejsze w światopoglądzie to jest to, żeby uznać, że rozum nie obejmuje wszystkiego i nie jest w stanie, że istnieje nieskończona mnogość doświadczeń, faktów, które nasz rozum przerastają. I jeśli tak będziemy tworzyć nasz światopogląd, to zawsze będzie miejsce w tym światopoglądzie dla Boga i zawsze będzie dla tego powiewu, lekkiego powiewu Ducha Świętego, który potrafi prowadzić nas tak, żebyśmy nie błądzili na drogach naszego życia. I tego naszym radiosłuchaczom i telewidzom życzę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję serdecznie za czas rozmów niedokończonych naszym gościom. Dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.